Dżingiel czasu wzrastania wyemitował Przemysław, który dziś odpowiada za realizację, za muzykę. Witamy go gorąco i serdecznie. Przemysława Janika, nie pamiętam skąd dokładnie pochodzi, ale uśmiecha się, bo my tutaj dziś chcemy rozmawiać o narodzie, o ojczyźnie w oparciu o poemat Karola Wojtyły napisany w 1974 roku, myśląc ojczyzna. No ale zanim o tym będziemy mówić, zapraszamy każdą i każdego z was, niezależnie od wieku, liczy się młodość serca, pragnienie miłowania ojczyzny, pragnienie zrozumienia naszego narodu zgodnie z tym, co zostawił nam Jan Paweł II dokładnie 50 lat temu, jak patrzył na ojczyznę, jak myślał o ojczyźnie, jak patrzył w jej przeszłość, jak widział teraźniejszość, jaką przewidywał przyszłość. Żeby mówić o ojczyźnie z młodzieżą w audycji o młodzieży, dla młodzieży i z młodzieżą, należy młodzież przedstawić. Jest Kamil, jest Patryk, brat redemptorysta, Tymoteusz, Maciej, Dominika i Dominika. Przedstawcie się, żeby słuchacze mogli rozpoznać głos i przypisać głos do osoby. Kamil, skąd pochodzisz?
Ja pochodzę z Gliwic, miasto na Śląsku. Gliwice przed rozpoczęciem II wojny światowej należały do III Rzeszy i to właśnie w tym miejscu miała miejsce tak zwana prowokacja gliwicka, czyli 31 sierpnia 1939 roku przed rozpoczęciem działań wojennych wieczorem Niemcy przebrani w polskie mundury zaatakowali swoją radiostację, swój punkt dowodzenia po to, żeby odpowiedzialność za rozpoczęcie II wojny światowej zwrócić na Polaków.
Patryk?
Ja pochodzę z Pleśnej, to jest mała miejscowość na południu Polski. Na terenie mojej gminy znajduje się Łowczówek, który jest być może znany słuchaczom ze względu na to, że tam odbyła się w grudniu 1914 roku znana bitwa pod Łowczówkiem.
Dolina czy góry?
Pleśna? Góry.
Czyli góry. Patrzysz z góry na świat?
Nie, patrzę w górę.
Patrzysz w górę. Patryk, był teraz Tymoteusz?
Ja jestem z Rokietnicy, która leży obok Kieksza, w którym znajduje się sanktuarium świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
W Rokietnicy czy w Kiekszu?
Sanktuarium. W Kiekszu sanktuarium. Jest to pod Poznaniem. Te dwie miejscowości się znajdują. I w Kiekszu siostra Faustyna była około 3 miesięcy, gdzie ukazywał jej się również nad Jeziorem Kierskim Pan Jezus, gdzie też bardzo lubiła spędzać czas.
Rokietnica ma ulicę?
Rokietnica ma dużo ulic.
A
tak,
Kieksz?
Kieksz również. A taką główną ulicą w Rokietnicy to jest Trakt Napoleoński.
Dlaczego Napoleoński?
Właśnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ słyszałem, że ta ulica podobno wcześniej miała mieć nazwę Traktat Napoleoński, ale prawdopodobnie przez jakieś błędy, czy może trudność w wymowie, zmienili.
Na trakt, jakoby Napoleon tędy miał być przejeżdżać.
Tak.
Maciej?
Także ja pochodzę z Torunia i wydaje mi się, że słuchaczom tego miasta...
Tego tutaj blisko Bydgoszczy?
Słyszałem o takiej wsi, jakoby niedaleko Bydgoszczy była, aczkolwiek to jest za mała gmina, czy powiat, czy taka obszar, żeby się tym przejmować.
Ale to z tego Torunia tutaj.
Tak, tak. Wydaje mi się, że...
Jest Radio Maryja,
no właśnie.
Kopernik.
Inni nawet mogą przedstawić to miasto za mnie. To jest na tyle znane słuchaczom, że po prostu przekażę pałeczkę dalej.
A ty jesteś z Torunia?
Nie. Już nie.
Już nie. Dominika?
Ja pochodzę ze Szczecinka. Pierwsze moje skojarzenie ze Szczecinkiem to oczywiście dom rodzinny, ale też pytanie, jak gdzieś podaje miejsce zamieszkania, to pytanie, jak ktoś usłyszy Szczecinek, a to tam obok Szczecina. No, Szczecinek teoretycznie może i jest obok Szczecina, ale dzieli nas jakieś prawie 200 kilometrów, więc aż tak blisko do Szczecina nie mamy. No a drugie skojarzenie to Fundacja Nasza Przyszłość chociażby.
Redemptoryści i Duch
Oczywiście,
Święty.
Tak. Tak.
Dominika?
Ja pochodzę z małego miasta w województwie śląskim, ze Sławkowa, które może poszczycić się na pewno pięknym XIII-wiecznym kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Mikołaja. Mamy też zamek biskupów.
Dominika nie czyta, mówi z głowy.
Oczywiście, że tak. Zamek biskupów krakowskich. A z Krakowem jesteśmy też związani poprzez to, że jest takie powiedzenie, że na sławkowskim chlebie Kraków zbudowano. Jest nawet w Krakowie ulica Sławkowska, ponieważ tamtędy z naszego miasta transportowano chleb, gdy Kraków się budował.
I nadal można u was kupić, zjeść dobry chleb?
Oczywiście. Co ciekawe...
Z rodzynkami?
Ojciec mnie tutaj niestety lekko zdziwił. Ja z rodzynkami nie jadłam, ale poszukam.
Poszukam.
I jeszcze muszę dodać, że w Sławkowie jest ulica Legionów Polskich, ponieważ właśnie tamtędy przechodziły Legiony Polskie i stacjonował u nas przez jakiś czas generał Władysław Sikorski.
Bardzo gorąco dziękuję. Kamil, Patryk, Tymoteusz, Maciej, Dominik. Dominika, Patryk jest bratem zakonnym. Co to znaczy?
Brat zakonny to jest zakonnik, który nie przyjmuje święceń kapłańskich, ale podobnie jak ojcowie żyje ślubami zakonnymi i realizuje na swój sposób, tutaj nieco odmienny, ale jednak tę samą misję zgromadzenia.
I studiujesz prawo.
Tak, tak.
Kamil, prawo. Studiujesz?
Politologię.
Tymoteusz?
Również prawo.
Maciej?
Informatykę.
Dominika?
Prawo, które dzisiaj jest w większości w tym studiu.
No, jeszcze Dominika prawo.
Tak, zgadza się.
Czyli uwaga, drodzy Państwo, dzisiaj precyzyjnie, prawniczo będziemy tutaj pozwy pisać bądź usprawiedliwienia formułować. Chcemy rozmawiać o ojczyźnie, o tym, jak Jan Paweł II, będąc jeszcze kardynałem w 1974 roku, pisał, myśląc ojczyzna. Przemku, chwila przerwy dla nas, a dla odbiorców, by zrobić dobrą kawę, może coś do notowania, by wygodnie usiąść, by zapoznać się z naszym profilem na Facebooku Czas Wzrastania. Tam można już pisać komentarze, już można pytać spostrzeżenia mile widziane, pozdrowienia też. Otwarty też nasz tutaj SMS-owy numer i bramka 536-600-500. 536-600-500. Zapraszamy.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach,
jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Myśląc ojczyzna. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam.
Gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb, pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.
Słaby jest lud, jeśli godzi się z własną klęską, to temat dzisiejszego czasu wzrastania. Witamy po tych pozdrowieniach, po tym powitaniu. Za nami już pierwsze strofy poematu Myśląc Ojczyzna Karola Wojtyły. Z nami w studiu studenci z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Czas wzrastania, profil na Facebook otwarty. SMS-owa bramka też 536-600-500. Myśląc ojczyzna?
Czyli myśląc o państwie, o narodzie, o tym, co nas stanowi, co nas wyraża, co jest naszą tożsamością. Ale myśląc ojczyzna to też pamięć o tym, o tym, co było, o tym, co jest i należy ta troska o to, co będzie.
A kiedy myślę ojczyzna?
Powinniśmy myśleć cały czas. Wtedy wyrażam siebie i zakorzeniam. I to mówi przecież nasze serce. Ta ojczyzna, czyli Polska, powinna być w naszym sercu.
Jak powiedziałeś, ojczyzna jakby coś dla nas ważnego, bo często mówi się o naszej małej ojczyźnie, czyli nie musimy się od razu odnosić do całego kraju, całego państwa. Możemy mówić o najbliższym środowisku, o tym, co jest dla nas ważne, co nas wpływa, o co chcemy dbać, to, co nas kształtuje.
Ta mała ojczyzna, jeśli o nią będziemy należycie dbać, to będziemy też dążyć do wzrostu wielkiej ojczyzny, czyli Polski.
No właśnie dbać jak o skarb, bo tak jak wskazuje Karol Wojtyła, musimy traktować ojczyznę jak skarb.
Która ze mnie przebiega ku innym, w przeszłości dawniejszą niż każdy z nas. Tutaj święty papież zaznaczył, że ojczyzna nie jest tylko dla mnie, że miała ona początek dawno, dawno temu, i moment, w którym teraz się znajdujemy, w którym każdy z nas się teraz znajduje, jest jakimś punktem w historii, który miał swój początek i wierzymy, że będzie miał swoją kontynuację. I historia każdego z nas wpisuje się w historię naszego narodu.
A co z tymi, którzy myślą, że od nich rozpoczęła się historia, świat, że są pępkiem wszechświata?
No właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo takie uderzające tutaj w zasadzie w tym tekście jest wskazanie, że trzeba się wyzbyć tego egocentryzmu, że ojczyzna to nie ja, ale my. Że sam człowiek jako jednostka niewiele może zdziałać, może coś sam dla siebie.
Ojczyzna dla mnie, czy ja dla ojczyzny?
Ja dla ojczyzny.
Dlaczego?
Bo, tak jak już powiedziałam, to jest coś bardzo cennego, coś, taka wartość i nie tylko wartość, no bo też jakby namacalna rzecz, o którą trzeba dbać. I dlatego trzeba jej służyć, pielęgnować. Za ojczyznę też ginęli ludzie, więc to jest taka wartość i popychająca do nawet ofiary życia za ojczyznę.
Trzeba jej bronić, a bronić jej trzeba zawsze i bronić ją w tym, co najlepsze, czyli troszczyć się o to, co dobre, to, co wzniosłe, to, co udoskonala, ubogaca i rozwija, bronić tego, trwać w tym i rozwijać, przekazywać następnym pokoleniom.
Wyrażać siebie i zakorzeniać. Dla mnie tutaj ważny jest w kontekście ojczyzny ten drugi element, bo dzisiaj myślę, że w tej dobie social mediów jakoś często jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś ekspozycji siebie, wyrażania siebie, ale Jan Paweł II tutaj podkreśla, że jeżeli nie ma zakorzenienia, to w gruncie rzeczy chyba reprezentujemy pustkę, bo my sami z siebie niewiele mamy, a to zakorzenienie sprawia, że możemy czerpać z bogatego skarbca naszej kultury.
Każde drzewo ze słabymi korzeniami przecież w końcu przy silnym wietrze upadnie.
Dlatego wydaje mi się, że tutaj papież staje w takiej opozycji do tego, co teraz możemy zaobserwować, bo niektórzy dążą do tego, żeby ujednolicić wszystko i wszystkich, żeby nie było odrębnych państw, tylko żeby było jedno wspólne państwo. No więc wydaje mi się, że też tutaj w tym czasie bardzo ważne są słowa papieża, że nie wszyscy w jednym jakimś nawet nie kraju, no jakoś wszystko ujednolicone, tylko te korzenie, a żeby być silnie zakorzenionym, trzeba też dobrze znać przeszłość.
Gdy dokoła mówią językami, jak narastały pokolenia, wznosząc do skarbca swej ziemi rzeczy stare i nowe, ziemia stała się łożyskiem świateł zapalanych głęboko w ludziach. Płynęły wciąż jednakowo te same rzeki i wciąż na nowo opływały ziemię strumień nowy, zbierający historię.
Wody rzek zbiegały ku dołowi, strumień mowy dążył w stronę szczytu. Szczytem był każdy człowiek wyrastający z tej ziemi i każdy nim jest. Równocześnie szczyt wznosi się ponad każdym i ponad wszystkimi. Wznosi się coraz stromiej i coraz głębiej zapada w sumienia.
Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden, nasz własny. Zagłębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem. Poza nim dźwięczy rzadko, w grupach ludzi, którzy mówią wokoło, jakby wyspy opłynięte oceanem powszechnej ludzkiej mowy. Nie znajduje własnej fali. Nie rozszerzyły się zasoby mej ziemi.
Jeśli nawet odpłynęła mowa, to żeby znikać powoli, w wysychających łożyskach. Nie podjęły mowy moich ojców języki narodów, tłumacząc za trudna lub zbędna. Na wielkim zgromadzeniu ludów mówimy nie swoim językiem. Język własny zamyka nas w sobie, zawiera, a nie otwiera.
Tak zwarci wśród siebie jedną mową, istniejemy w głąb własnych korzeni, czekamy na owoc dojrzewań i przemyśleń. Ogarnięci na co dzień pięknem własnej mowy, nie czujemy goryczy, chociaż na rynkach świata nie kupią naszej myśli z powodu drożyzny słów.
Czyż nie żywimy pragnienia głębszej jeszcze wymiany? Lud żyjący w sercu własnej mowy pozostaje poprzez pokolenia tajemnicą myśli nieprzejrzanej do końca.
Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej, od żyta złotej, od lasów szumiącej. Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający, dla srebrnych pługów udręki mozolnej. Jeszcze oddźwiękną kamienie na młoty i z twardym ziemią pogada lemieszem i z wszystkich znów złoty. Więc gdy wiosennym oglądam wieczorem w mgły otuloną zakonów szarzyzny, ktoś w moim sercu wykuwa toporem moją ojczyznę. Więc gdy wiosennym oglądam wieczorem mgły otuloną zakoną szarzyznę, ktoś w moim sercu wykuwa toporem moją ojczyznę.
Myśląc ojczyzna, Karol Wojtyła, czas wzrastania, nasza dyskusja o ojczyźnie i narodzie. Temat, który jeszcze wybrzmi dokładnie na podstawie tekstu. Słaby jest lud, jeśli godzi się z własną klęską. Tymoteusz?
Myślę, że jest to bardzo mocne sformułowanie i bardzo trafne, ponieważ jaka jest przyszłość narodu, który godzi się z tym, że przegrywa i nawet nie zamierza walczyć o to, co najważniejsze, o swoją tożsamość, o swoje być.
Dlatego Karol Wojtyła w poemacie Myśląc ojczyzna mówił o tym, że wyraża siebie, gdy myśli ojczyzna i zakorzenia. O tym było w pierwszej jakby części. Zanim zaczął numerować te myśli, moglibyśmy powiedzieć, że to inwokacja do tego poematu. Mówi o otwieraniu się na innych, o tym, że nie jesteśmy początkiem, że jesteśmy wpisani w historię naszej ojczyzny, w historię pokoleń, że ojczyzna jest skarbem, który należy pomnożyć, należy poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. I w kolejnej części przechodzi do mowy, do tego, co jest nam tak bardzo bliskie, czym się najpiękniej i najpełniej komunikujemy, mowa ojczysta.
Poprzez mowę człowiek w jakiś sposób wyraża siebie. Może wyrazić się oczywiście gestem, może wyrazić się, jakby sprawić to pierwsze wrażenie, ale często właśnie słowo ma największą moc. I to, co wychodzi na zewnątrz, często wychodzi z naszego serca, czyli taki, jaki jest nasz język, to, jakie jest nasze wnętrze, świadczy o tym, jakie jest nasze serce.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie Dominiki, zwłaszcza gdy w naszej przestrzeni seminaryjnej, kiedy spotkaliśmy się lata temu, tu Patryk też, albo wy w przestrzeni studenckiej Akademii, gdy jesteście z różnych stron Polski i są takie różne niuanse językowe, to jedno słowo, które na przykład nam przychodzi bardzo lekko w jednym regionie Polski, w drugim jest, że się wyrażę tak piekielnie obraźliwe. Więc ta mowa, to słowo ma przeogromne znaczenie. Gdy dookoła mówią językami, jak narastały pokolenia, było skarbie, a teraz do tego skarbca naszej mowy wprowadzane są rzeczy stare i nowe, do skarbca mowy, ziemi. Jak czujecie, że tak się wyrażę, jak czujecie ten tekst Jana Pawła II, te strofy, te myśli, nie tylko o ojczyźnie, ale o mowie ojczystej?
Myślę, że to są wszystkie rzeczy, te stare i nowe, czyli to, co już było i to, co jest teraz, to, co nas buduje, tę całość, jedność, to jest nasza tożsamość. Również z mową w podobny sposób możemy dobrze zaobserwować, jak nasz język ojczysty się zmieniał na przestrzeni wieków i lat. I tak samo z etymologią słów możemy wyczytać, że kiedyś jakieś dane słowo oznaczało inaczej, albo chociażby jakieś słowa, które pochodzą od innego.
Z tym naszym językiem też na pewno widać, jak czasami podróżujemy za granicę, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy w stanie zatęsknić za naszym językiem, jadąc czy to gdzieś na zachód, czy może w kraje bliższe, dalsze, gdy nagle pośród tego zgiełku obcych języków, niezrozumiałych dla nas słów, usłyszymy jakieś słowa po polsku, budzi się w nas jakaś taka nadzieja, jakieś takie przywiązanie do tego, że to jednak jest jakieś nasze korzenie, że to jest nas głęboko ta mowa nasza, z którą jesteśmy związani i jakoś na nas tak oddziałuje. Mniej lub bardziej sentymentalnie.
Szczytem był każdy człowiek wyrastający z tej ziemi i każdy nim jest. I tutaj na końcu coraz głębiej zapada w sumienia. I dla mnie jest to taka, można by to tak sformułować, sparafrazować, że nasi przodkowie powinni być głęboko zakorzenieni w naszych sumieniach, żeby może wzorując się na ich postawach, szczególnie no tutaj mówiąc o może bohaterach narodowych, żeby właśnie mieć ten wzór ich postępowania, wartości może, które wyznawali, żeby to nam zapadło szczególnie w sumienie.
Ciekawą rzeczą tutaj wciąż i nieustannie jest to, że Jan Paweł II spogląda na ojczyznę jako na ziemi, spogląda na człowieka. I zwróćcie uwagę, że pisze o ziemi, która jest przeorana, która jest wydrążona przez rzeki. A jednocześnie pisze o strumieniu mowy, który też w jakiś sposób przez nas przenika, nas wyraża. Strumienie płyną rzek ku dołowi, łączą się większe rzeki, tak dalej, tak dalej. Natomiast o mowie, jako strumień mowy, mówi, że on, ten strumień mowy, wybiega na szczyty nazywania rzeczy po imieniu, tego, czym jest ziemia, czym jest ojczyzna, kim jest człowiek, kim my jesteśmy, kim jest to stare, czym będzie to nowe. Jednocześnie nie zapomina Jan Paweł II, że ziemia nie ma sumienia, ale szczyt, czyli człowiek, w swojej mowie, w swoim postępowaniu, w swoim nazywaniu rzeczy ma sumienie i coraz głębiej zapada w sumienia. Ten rytm ziemi wyrażony strumieniem rzek, a jednocześnie ten rytm serca ludzkiego, które wyraża się w słowie, wyraża się w mowie, wyraża się w pojęciach, i jednocześnie zmierza ku szczytom, mając wartość sumienia, czyli wartość dobra bądź zła, posiada wartość moralną. I ciekawie to, co powiedział Maciej, gdy jesteśmy gdzieś za granicą, władamy perfekt językiem obcym na poziomie np. C10, nagle się okazuje, że usłyszymy mowę własną, zwyczajne, powiedzmy coś tam, cześć, hej, i to brzmi po naszemu, prawda? Ciekawy fragment jest, chciałbym, żebyśmy się nad nim zatrzymali. Dlaczego ta nasza mowa jest za trudna lub zbędna? Dlaczego na arenie dziejów, narodów mowa polska, i czy tylko chodzi o język polski, to jest za trudne i zbędne, uważane przez wielu?
Myślę, że niektórzy nie chcą, aby niektóre rzeczy były określone po imieniu, ponieważ wtedy rodzą się jakieś wymagania. I jeśli określimy jakąś rzecz i nadamy jej odpowiednią wartość moralną, no to jesteśmy automatycznie zobowiązani do jakiegoś podążania za tą rzeczą, jeśli ona jest dobra, albo unikania jej, jeśli jest zła. I czasami złe rzeczy są łatwiejsze do osiągnięcia, a pójście za tą dobrą stroną, pójście za tą dobrą ścieżką, jak na przykład wyrzeczenie się własnego życia, własnego dobrobytu czy wygody, aby chronić swojej ojczyzny, jest uważane za zbyt trudne lub zbędne, ponieważ można się po prostu poddać, kraj nie ucierpi, ulice nie będą zburzone, ale czy właśnie naród będzie w stanie zachować swoją tożsamość?
To, co powiedziałam wcześniej, czyli taka tendencja niektórych osób do ujednolicenia wszystkiego i wszystkich, i tutaj ponownie papież, pisząc, że mowa, chociaż wydaje mi się, że nie mówimy tylko o języku i myślę, że to jest jasne, czyli za trudna lub zbędna. Tak jak też powiedziała Dominika, czasami niemodne jest mówienie o pewnych rzeczach albo niepoprawne politycznie, nazywanie czegoś, nazywanie białego białym i czarnego czarnym, że coś jest tak, tak albo nie, tak jak też mówi Pismo, że niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Może w nas też jest takie przeświadczenie, że jesteśmy w ten sposób niemodni, niepoprawni politycznie, mówiąc o pewnych wartościach, ale też o pewnych wydarzeniach, bo teraz coraz częściej spotykamy się z tym, że nie wolno mówić o czymś, co miało miejsce w przeszłości, nie wolno rozliczać też tego, co było w przeszłości, bo to jest niepoprawne, bo możemy kogoś urazić. A to, że my sami jesteśmy skrzywdzeni, to nikogo nie obchodzi. I dlatego nasza mowa często jest za trudna i zbędna.
Za naszym językiem kryje się przecież też kultura, kryje się nasze dziedzictwo narodowe, a wszyscy dobrze wiemy, że historia naszego narodu w zasadzie jest pisana od momentu przyjęcia chrztu, więc jako Polacy jesteśmy przesiąknięci duchem wiary katolickiej, jesteśmy przywiązani do chrześcijaństwa, do Kościoła, do wartości ewangelicznych. I myślę, że też dlatego przez dzisiejszy świat, który jest tak bardzo laicki, coraz bardziej wrogi chrześcijaństwu, nasza mowa, czyli nasze wartości, które idą za słowami, wartości chrześcijańskie, są tak bardzo odpierane, są uważane za zbędne, za trudne.
Myślę, że to, co powiedzieli moi przedmówcy tutaj, mowa niesie za sobą historię, niesie za sobą przeszłość. Chcąc, nie chcąc, ucząc się mowy, musisz poznać historię danego narodu.
I to wszystko zawiera nas w sobie, jest takim...
Ach, taką Kamilu, uderzył w tonę. No całością. Co znaczy, Kamilu, co znaczy to? Język własny zamyka nas w sobie, dwukropek, co by było jasne, oznaki przystankowe, zawiera, a nie otwiera. Język własny zamyka nas w sobie, zawiera, a nie otwiera.
Zawiera, czyli gromadzi w jedną społeczność, chciałoby się powiedzieć, jeden sposób pojmowania, rozumienia pewnych spraw i sytuacji, właśnie przez naród, historię i naszą tożsamość. I to, co nas właśnie zawiera, w ten sposób, że my rozumiemy siebie wzajemnie, a ktoś, kto jest na zewnątrz, inne sprawy rozumie zupełnie inaczej niż my, bo jest z innego kręgu kultury, tożsamości, inaczej myśli, inaczej rozumie.
No a jednak chociażby nasz język przejmuje takie sformułowanie jak zamiast w tej chwili, w tym momencie z języka angielskiego.
Bo w ogóle wydaje mi się, że możemy właśnie teraz zaobserwować, może to będzie mocne słowo, ale takie zubożenie języka, przynajmniej u może młodych osób.
Nie tylko
osób.
Młodych.
Nie tylko młodych, to prawda, ale też internet się do tego przyczynia i te zapożyczenia z języka angielskiego, czasem one na tyle podświadomie wchodzą nam do głowy, że nawet jeżeli ktoś stara się dbać o ten język polski i o posługiwania się jednak tym ojczystym językiem, to łapie się na tym, że faktycznie używa tych angielskich zapożyczeń i dlatego no, ubożeje nasz język.
Bo ta kultura, to co chcemy czy nie chcemy, wpływa na nas właśnie, jest takie, że ten język staje się coraz prostszy. Mamy tych informacji przecież podobno coraz więcej i ten prostszy język ma nas przekonać, nas bardziej zachęcić do przeczytania czegoś. No tylko no, tak to w gruncie rzeczy nie służy naszemu rozwojowi, tylko przyjmowaniu jakichś informacji.
Sprowadzenie języka do komunikatywności. Tak,
tak. I staje się to coraz bardziej tym.
Ja bym w sumie nawet poszedł trochę w drugą stronę, bo zubożenie języka to rzeczywiście jest problem, ale nie różnych takich z innych języków naleciałości nie obserwujemy od teraz, kiedy powiedzmy w dobie języka angielskiego to już się działo od zawsze. Wcześniej, we wcześniejszych wiekach mieliśmy dużo z łaciny zapożyczeń na pewno.
Z języka francuskiego.
Tak, z greki również. Podczas zaborów wiadomo też język trochę się pozmieniał, zabór pruski inaczej, zabór rosyjski inaczej. I ja bym raczej powiedział, że...
Czyli z rosyjskiego, z niemieckiego?
Tak, że to jest...
Co to znaczy poniekąd, zawiera, a nie otwiera w takim razie?
Ja bym powiedział, że to poniekąd też nas wzbogaca, ubogaca nasz język, ale problem tkwi w tym, że ludzie przestali w sumie chwytać za książki i czytać i przez to może dlatego mają zubożały język, że go nie próbują rozwijać.
Zostawiamy te didaskalie na temat bogactwa, zubożenia języka polskiego. Spróbujmy rozstrzygnąć to. Zawiera, a nie otwiera.
Zawiera to też może przechowuje jakieś tajemnice.
No tak, wpływa właśnie na tą tożsamość, to co nas kształtuje, cała nasza historia, tajemnice, to wszystko co tworzy nas, nasz naród, zawiera nas, tworzy tą społeczność i nie otwiera w pewnym stopniu na, chcielibyśmy żeby tak było, że tak właśnie wtedy będziemy w 100% zawarci w sobie, że nie będziemy oddziaływać bardzo silnie na tą inną kulturę, na te inne rzeczy, które na nas wpływają.
A może nie otwiera nas na tę kulturę właśnie zewnętrzną.
Wydaje mi się, że przez to, że ucząc się
powinno
na
się nie powinno nas się w pewnym zaborą. Stopniu otwierać, nie ale nie tak, żeby na nas wpływała ta kultura.
Rusyfikacji, germanizacji. Teraz nie poddaliśmy się, przepokonaliśmy komunizację nas, czyli sowietyzację. Teraz staramy się pokonać genderyzację, nie wiem jak to jeszcze nazywać.
Może to też dzięki cnocie, która dzisiaj chyba jest zapominana, a którą ja jakoś tak cenię i zwracam na nią uwagę, mianowicie cnocie roztropności, ponieważ to, co jest inne, oczywiście nie zawsze jest z definicji złe. I tutaj myślę, że być może Janowi Pawłowi II chodziło o to, żeby też podkreślić, że ta nasza kultura, ona stanowi o naszej tożsamości i oczywiście z jednej strony my powinniśmy o nią dbać, ją pielęgnować, ale również nic, myślę, nie stoi na przeszkodzie, żeby roztropnie umieć również dostrzegać pewne pozytywne elementy innych kultur, innych ludzi, ale równocześnie nie zatracając przy tym siebie, umieć otworzyć się na drugiego człowieka, na jego przesłanie, ale równocześnie być nadal sobą.
Ogarnięci na co dzień pięknem własnej mowy, nie czujemy goryczy. Chociaż na rynkach świata nie kupują naszej myśli z powodu drożyzny słów.
To Karol Wojtyła. Tak zwarci wśród siebie jedną mową, istniejemy w głąb własnych korzeni, czekając na owoc dojrzewań i przesileń. Brat Patryk przed chwileczką powiedział o tej cnocie roztropności, nieporywczości, jakiejś takiej nagłości myślenia, postępowania. I Karol Wojtyła daje nam odpowiedź, dlaczego zamknięci w sobie, we własnym języku mamy zawartość, a nie otwieramy się ze względu na roztropność. Znamy wartość naszych korzeni, naszej historii, naszej tradycji. Znamy owoc dojrzewań, przesileń, czy tego wszystkiego, co nie jest rzeczą taką od po prostu zwyczajną. Jan Paweł II rozpoczął ten poemat od tego, kiedy myślę, ojczyzna, kiedy myślę. Nie chodzi o to, co my myślimy na temat ojczyzny. Nie chodzi o to, co my myślimy na temat języka, na temat patriotyzmu, na temat narodu, na temat ziemi, mowy. Chodzi o to, że jeżeli myślę, to wyrażam. Wyrażam siebie i zakorzeniam. Mowa, dokonania naszej mowy, dlaczego jej nie kupują? Być może nie kupują tego, że święty Stanisław, biskup i męczennik na stolicy, którego wówczas siedział, czy urzędował, czy pełnił tę pieczę pasterską Jan Paweł II, święty Stanisław w swojej mowie nie podporządkował się królowi i wytknął mu jego grzech. Może dlatego, że Jan Paweł II wiedział, że 1410 to królowa Jadwiga tuż obok pałacu arcybiskupów krakowskich w katedrze wawelskiej spoczywająca, urzędująca na Wawelu z Władysławem Jagiełło, za którego wyszła nie z miłości tylko do mężczyzny, tylko z miłości do Pana Jezusa i do Polski katolickiej i Litwy katolickiej, przeciwstawiając się rzezi wtedy ewangelizacyjnej mieczem krzyżackim. I potem ta mowa i tradycja i historia, kultura zaprowadziła Pawła Włodkowica z całą teorią godności narodów, że każdy naród ma prawo do swojej mowy, do swojego języka, do swojej wolności, do samostanowienia. To była bardzo trudna mowa i trudna tradycja. To są słowa, których świat, że tak się wyrażę, nie kupuje. Nie kupuje. Jan Paweł II jest 74 rok i widzi, że jego naród, chociaż huta, nowa huta, jest i wiele takich komunistycznych, socrealistycznych, materialistycznych dokonań wokół, to jednak widzi, że naród tego co? Po prostu nie kupuje. Że naród zna swoją, to co powiedzieliście, zna swoją tożsamość, czy zna swoją wartość, zna swoją historię. Naród przeszedł 9-letnią nowennę, przeżył śluby jasnogórskie narodu Wyszyńskiego w więzieniu.
Czyli był silnie zakorzeniony w swojej przeszłości.
Lud żyjący w sercu własnej mowy pozostaje poprzez pokolenia tajemnicą myśli, nieprzejrzanej do końca. Kojarzycie Odę do młodości Mickiewicza?
Oczywiście.
Ach, to teraz przy dobrej muzyce zachęcam odnaleźć na półce Mickiewicza, w podręcznikach, może być w internecie. Lud żyjący w sercu własnej mowy pozostaje poprzez pokolenia tajemnicą myśli nieprzejrzanej do końca. Mam nadzieję, że udało się nam znaleźć wszystkim przed radioodbiornikami, w pokojach, w domach, w samochodach, jeżeli nie za kierownicą, na statkach, na okrętach, w pociągach, tekst Ody do młodości Adama Mickiewicza. To ten tekst, który rozpoczyna się: bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Młodość, dodaj mi skrzydeł.
Wysokich płyn. Przepłyń śmiało Polskę całą w sinym morzu zgin. Przepłyń śmiało Polskę całą w sinym morzu zgin. Dzieli nas tyle ziem, tyle lat, cały świat. Nam bez ciebie źle. W mrozie śniegu do twych przyjaciół. szara rzeko poprzez polski kraj. Daj nam wrócić, pieśń zanucić, szczęście w kraju daj. Daj nam wrócić, pieśń zanucić, szczęście w kraju daj. Dzieli nas tyle ziemi, tyle lat, cały świat. Daj nam wodę wrócić młodo, zatopimy żal. W nocnej ciszy serce słyszy, Wisła płynie.
Czas wzrastania, 22:22, za chwileczkę 22 sekundy. Kamil, Patryk, Tymoteusz, Maciej, Dominika. Program realizuje Przemysław, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Duszpasterstwo Akademickie dokładnie. Jesteśmy tu razem z wami, dla was, myśląc ojczyzna Karola Wojtyły, a temat dziś: słaby jest lud, jeśli godzi się z własną klęską. No ja tutaj odniosłem, poprowadziłem wszystkich do tej ody do młodości, ale muszę wam powiedzieć, że no takiego klina mi wbił Maciek, że ja po prostu jestem rozłożony, leżę tu na podłodze, ledwo oddycham, ponieważ ja o odzie do młodości, a mówi: ojcze, ale coś bardziej trafnego.
Dziękuję za komplement. Oczywiście chodziło o Dziady, część trzecią, gdzie może pamiętacie ekranizację, która się nazywała Lawa. Nie bez przyczyny, ponieważ cytat był, że naród nasz jak lawa, z wierzchu zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i 100 lat nie wyziębi.
Lud żyjący w sercu własnej mowy pozostaje poprzez pokolenia tajemnicą myśli nieprzejrzanej do końca. Słyszę jeszcze dźwięk kosy.
Ojczyzna, kiedy myślę, słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu. Lecz oto nadciągają kosiarki, zapuszczając do wnętrza tej ściany i dźwięków monotonie, i ruchów gwałtowne pętle, i tną.
Docieram do serca dramatu. Poza mową otwiera się przepaść. Czy jest to niewiadoma słabości, jakiej doświadczyliśmy w ojcach naszych i dziedziczymy w sobie? Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność. Więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie? Nadmiar tylu samostanowień czyż nie przerósł sił naszych w przeszłości? Czyż ciężarów historii nie dźwigamy jako filar, którego pęknięcie nie zabliźniło się dotąd?
Ojczyzna, wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje. Śpiew dziejów spełniają czyny zbudowane na opokach woli. Dojrzałością samostanowienia osądzamy młodość naszą, czasy rozbicia i złoty wiek. Osądziła złotą wolność niewola. Nosili w sobie ów wyrok bohaterowie stuleci. W wyzwanie ziemi wchodzili, jak w ciemną noc wołając: wolność jest droższa niż życie.
Osądziliśmy wolność naszą sprawiedliwiej niż inni. Podniosła swój głos tajemnica dziejów. Na ołtarzu samostanowienia płonęły ofiary pokoleń, przejmujące wołanie wolności silniejszej niż śmierć.
Czyż możemy odrzucić wołanie, które rośnie w nas jakby nurt w za wysokich i zbyt stromych brzegach? Czyż możemy mierzyć naszą wolność wolnością innych? Zmaganie i dar. Wy, co wolność naszą związaliście z naszą, przebaczcie i patrzcie, że wolność naszą i waszą odkrywamy ciągle na nowo jako dar, który przychodzi, i zmaganie, którego wciąż nie dosyć.
Refren. Kiedy myślę, ojczyzna, szukam drogi, która zbocza przecina, jakby prąd wysokiego napięcia, biegnąc górą. Tak ona biegnie stromo w każdym z nas i nie pozwala ustać. Droga biegnie po tych samych zboczach, powraca na miejsca te same. Staje się wielkim milczeniem, które nawiedza co wieczór zmęczone płuca mej ziemi.
Czas wzrastania, myśląc ojczyzna Karola Wojtyły. Jeden fragment z tego dzieła tematem naszego spotkania. Słaby jest lud, jeśli godzi się z własną klęską. Kamil, brat Patryk, Tymoteusz, Maciej, Dominika i Dominika, czyli Dominiki, dwie duszpasterstwa akademickie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Dziś w studiu muzycznie tutaj ubogaca tę przestrzeń dźwięków, słów, treści naszego spotkania i naszego bycia w studiu i waszej gościnności tam, gdzie nas słuchacie. Przemysław. Myśląc ojczyzna, docieram do serca dramatu.
Poza mową, czyli poza tym, co nas jednoczy, jest częścią naszej tożsamości, naszym językiem, otwiera się przepaść. Czy jest to niewiadoma słabość, jakiej doświadczamy w ojcach naszych i dziedziczymy w sobie? No, chodzi tu też na pewno o jakieś błędy, potknięcia naszego narodu, czasem zawinienia, niewykorzystane szanse do powrotu do suwerenności, do wolności ojczyzny. Wiemy, że w historii naszych Polski, naszej ojczyzny były takie chwile i już tutaj później dalej Karol Wojtyła mówi, że wolność trzeba stale zdobywać, nie można jej tylko posiadać.
Czy co jest tą przepaścią? Przed jaką przepaścią stajemy?
Przepaścią braku wolności, braku ojczyzny.
Czy w ogóle wolności?
Wolności.
Braku czy nie? Wydaje się, że w ogóle wolności. Mhm.
I już tutaj dalej właśnie napomina nas, że wolność trzeba stale zdobywać, nie można jej tylko posiadać. To jest zobowiązanie dla nas, dla każdego człowieka w każdym czasie, że właśnie o tą wolność trzeba nieustannie walczyć i w każdej chwili, w każdym dniu jest sposób i jest z czym walczyć.
Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Wolność jako dar i zmaganie, myślę, że jak najbardziej i widać to wyraźnie w naszej historii, ponieważ już po tym, jak po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość, mówiliśmy o może 20 latach tej niepodległości narodziło się nowe pokolenie, ale już ona została nam zabrana, czyli poddana tej próbie, temu zmaganiu.
Ta wolność jest dla nas darem i zmaganiem, bo tak naprawdę nie wiemy, bo mieliśmy heroiczne momenty walki o wolność, niepodległość Polski, mieliśmy chwilę modlitwy i zawierzenia narodu. I to są takie karty ukryte, a przecież jawne. Nie wiemy, co tak naprawdę było darem, a co siłą i heroicznym zrywem naszego narodu. Że czasem właśnie to łaska Boża i Boża opatrzność pomogła nam wrócić do pełnej wolności, pełnej tożsamości, pełnej suwerenności.
Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać. Czyli to jest też cena, którą musieliśmy zapłacić w zamian za tych, którzy zaciągnęli dług, czyli zdrajców narodu i bohaterów.
Całym sobą płacisz za wolność, to więc wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. No chodzi tu o to, że właśnie całym sobą mamy walczyć za ojczyznę, robić dla niej wszystko. I wtedy możemy na nowo siebie posiadać, bo dajemy coś dla innych, dajemy coś dla przyszłych pokoleń, tak jak właśnie dzisiejsze święto narodowe, Dzień Żołnierzy Niezłomnych, Wyklętych. Oni właśnie dali siebie, ale po to, żeby na nowo siebie posiadać, żeby właśnie tą wolność dać dla swoich dzieci i wnuków.
Myślę, że tutaj Kamil mówi o wolności też w takim ważnym aspekcie indywidualnym. Bo oczywiście patrzymy na historię naszego narodu jako na historię społeczeństwa. Natomiast pytanie, czy każdy z nas, czy każdy z nas jako Polak jest wolny w swoim sercu, w tym wymiarze jednostkowym, w wymiarze indywidualnym, bo to zmaganie się, ta walka o wolność w życiu każdego z nas później może przekładać się, i tak się rzeczywiście dzieje, na wolność całej społeczności, ojczyzny. Nie jesteśmy samotnymi przecież wyspami.
Po której jesteśmy stronie? Nadmiar tylu samostanowień, czyż nie przerósł sił naszych w przeszłości? Czyż ciężarów historii nie dźwigamy jak filar, którego pęknięcie nie zabliźniło się dotąd? Wielu naszych przodków zostało postawionych właśnie takiej trudnej sytuacji, w której musieli dokonać trudnych wyborów, tych samostanowień, co oni zrobią z ich własnym życiem, ale myśląc właśnie w tym kontekście szerszym, czyli poświęcając siebie, ratują naród. I trudno jest oceniać z naszej perspektywy to, co działo się w przeszłości, w tamtych czasach, bo to były zupełnie inne realia, to był czas wojny. Oczywiście wojny sprawiedliwej, czyli mieliśmy tutaj usprawiedliwioną możliwość odparcia tego ataku. I oni właśnie wybrali tą ścieżkę siłową, ale bardzo możliwe, że jedyną konieczną. I to, że musieli dokonać też takich czynów zbrojnych, może być ciężarem, który dźwigamy jak filar, ponieważ też zraniliśmy może wiele żyć. Może takie urazy między narodami jeszcze się nie zabliźniły, ale trzeba też zrozumieć, że obrona ojczyzny jest naszym obowiązkiem i człowiek ma za zadanie wypełniać najpierw swoje obowiązki, żeby móc pomóc innym.
Ojczyzna, wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam. Czyli to nie tylko przodkowie musieli walczyć o naszą wolność, my musimy również pamiętać, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną, jak sztandar wyśpiewać dzieje. Żebyśmy nie zapominali, że walka o wolność trwa nadal, którą tą wolność chcą nam nieustannie wydzierać. Musimy stawać dumnie z wypiętą piersią, pamiętać o czynach naszych przodków i iść w ich ślady.
Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że ludzie wcześniej byli nawet pod zaborami, byli bardziej wolni niż my dzisiaj, ponieważ oni wiedzieli, o co walczą, wiedzieli, co utracili i za tym tęsknili. I mimo tego, że tak naprawdę byli pod zaborami, to to w głębi serca, w swoich czynach i w tym, co chcą zrobić dalej, byli bardziej wolni niż my w dzisiejszych czasach.
My nie doceniamy tego, co teraz mamy.
Po której jesteśmy stronie? Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Przysłuchując się na waszej słusznej dyskusji, pytaniom, które stawiacie jako ludzie młodzi o tym, że nie należy w kategoriach dzisiejszych oceniać tego, przed jakimi dylematami stawali nasi ojcowie, bądź mówiąc o takich ogólnych rzeczach, że no wtedy było łatwiej, a dzisiaj jest trudniej, to Patryk dał poniekąd odpowiedź, brat, a mianowicie, że taką rzeczą indywidualną, osobistą jest walka o wolność i o tę wolność każdy z nas musi zawalczyć. To prawda, że ktoś nie dopłacił, a ktoś nadpłacił. Wojna sprawiedliwa to wojna, gdy mamy agresora i bronimy się. I rzeczywiście zabicie największego wroga w obronie własnej zawsze pozostaje usprawiedliwionym, ale zabiciem pozostanie raną. I doskonale wiemy, że choć sprawiedliwość jest i być powinna po stronie ofiary, a nie kata, to w ofierze też pozostaje dramat zbrodni, dramat wojny, dramat poniżenia. Stąd budowanie na tym, co powiemy, jest prawdą. Prawdą i nazywaniem. Kto był katem, a kto był ofiarą, bez morzem, bez myśle. Po prostu. Kat jest katem, ofiara jest ofiarą, bohater jest bohaterem, zbrodniarz jest zbrodniarzem i tutaj ta granica musi być jasna. Nie granica poniżenia, wykluczenia, ale granica nazwania. Kto zdradził, kto kolaborował, to ten, który nie dopłacił. A kto oddał życie, to ten, który nadpłacił. I ten, który nie dopłacił, ma dług względem tego, który nadpłacił. I nie można wtedy prowadzić różnego rodzaju dywagacji, dlaczego nie dopłacił. Po prostu nie dopłacił. Dlaczego Piotr zaparł się 3 razy Jezusa? Po prostu zaparł się 3 razy Jezusa. Dlaczego potem wyznał swoją winę? Bo szukał przebaczenia opartego o prawdę, szukał miłości, szukał, powiemy, spojrzenia. Wolność jest droższa niż życie. Droższa jest w sobie, droższa jest niż życie. Nosili w sobie ów wyrok. Bohaterowie stuleci, wyzwanie ziemi, wchodzili jak w ciemną noc, wołając: wolność jest droższa niż życie.
Tylko wtedy będziemy w pełni żyć, jeśli będziemy wolni. Tutaj możemy oczywiście odnieść się do wolności sumienia, wolności wynikającej właśnie z przestrzegania dekalogu i tych praw ustanowionych przez Chrystusa, ale tutaj chodzi właśnie o tą wolność narodową, wolność, która właśnie wyraża się w Polsce, że jesteśmy wolnym narodem, wolną ojczyzną i właśnie tutaj ogarnięci w sobie możemy działać, rozwijać się, żyć i kształtować.
Wolność jest droższa niż życie. To zdanie, którym można opisać działania chociażby wspomnianych dzisiaj żołnierzy wyklętych. To oni swoją postawą pokazali, że ponad swoje życie miłują wolność, ojczyznę i przyszłość naszego narodu i byli gotowi złożyć swoje życie na ołtarzu ojczyzny za to, żeby ta ojczyzna była wolna, niepodległa, żebyśmy mogli dzisiaj spotkać się podczas tej audycji.
W katolickim głosie w Twoim domu.
Dokładnie.
Jeszcze wolność droższa niż życie. za wolność waszą i naszą. Za wolność waszą i naszą to takie zawsze mocne słowo od dzieciństwa, które gdzieś widziałem, gdzieś słyszałem. Podnieść pięść, podnieść oręż, podnieść swój głos, nie tylko gdy ja chcę być wolny, gdy ja chcę być bezpieczny, gdy ja chcę mieć dobrze, ale podnieść w imieniu drugiego człowieka. Pamiętam, ta zasada się bardzo ciekawie też wyraziła w takiej formacji zakonnej, że zanim ktoś poprosi o coś, że mu brakuje, to ty powinieneś zauważyć, żeby w jego imieniu to zgłosić, czy o to poprosić. Jak najbardziej wpisane w Ewangelię, jak najbardziej wpisane w to, jaką postawą wykazała się Matka Najświętsza na weselu w Kanie Galilejskiej. Nie mają już wina. Ona prosi w imieniu innych. I tutaj tą postawą wykazali się polscy bohaterowie. Ci żołnierze, ich matki, ich rodziny, ich siostry, ich żony, ich dzieci, którzy wiedzieli, że idą walczyć, by nam, ale również innym było lepiej. Wolność jest droższa niż życie i może młodemu człowiekowi jeszcze tak odważnie to nie przychodzi do takiego kategorycznego wyznania czy zauważenia. Natomiast ja to muszę powiedzieć, bo takie moje przekonanie, takie doświadczenie, że to, co zapisał Karol Wojtyła jako doświadczenie narodu polskiego, doświadczenie naszej ojczyzny, naszej mowy, naszych sumień, naszych wyborów, jako wolność jest droższa niż życie, bo oni to wołali, jak szli w noc ciemną, nie mając drogowskazu, nie mając światła, idąc w nieznane, idąc ze swoimi rękami, dłońmi, idąc ze swoim życiem na potężne barykady wroga. Oni szli w ciemno i wołali: wolność jest droższa niż życie. Zwróćcie uwagę, że po 15 października, teraz jakoś bardzo mocno, wiele organizacji broniących rzekomo wartości, godności, wolności kobiet krzyczy to zdanie, ale z jakżeż bardzo tragicznym wyrazem. Wolność jest droższa niż życie, chce się powiedzieć, krzyczą kobiety, Polki, nie wszystkie na szczęście. Nasza wolność jest droższa niż życie dziecka. To jest jakaś zgroza pokoleń. Karol Wojtyła nam opowie o tym, da nam odpowiedź na to wszystko w ostatniej części, do której za chwileczkę, myślę, dojdziemy. Ale chcę to w tym miejscu jasno powiedzieć, że dla bohaterów, tych, którzy nadpłacili, wolność jest droższa niż życie ich własne. A tych, co teraz idą strumieniem niedopłacenia, a nawet sprzedaży, żeby nie ze swojego płacić, tylko z cudzego, krzyczą: wolność kobiety jest ważniejsza niż życie dziecka.
Ale myślę też, że oni zapominają o tym, że mimo że wolność jest droższa niż życie, to przejmujące wołanie wolności jest silniejsze niż śmierć. I co wskazuje na to sama pamięć o poległych w imię wolności.
Jeżeli mogę wtrącić, cały czas mówimy o wolności, a również Jan Paweł II pisał przede wszystkim o wolności od i wolności do czegoś, ponieważ cały czas mówimy o wolności od, jako takiej trochę negatywnej, gdzie skupia się na odrzucaniu ograniczeń, wychodzi z założenia sprzeciwienia się narzuconemu nam przymusowi. Z kolei Jan Paweł II pisał, że najwłaściwie unaocznie się każdemu człowiekowi w przeżyciu mogę, nie muszę. Między mogę, a nie muszę kształtuje się bowiem ludzkie chce. To ono zaś stanowi własną tą wolę, tą wolność, że chcę odzyskać ojczyznę. Chcę coś osiągnąć. I w tym wyborze jestem wolny.
Myśląc ojczyzna, powracam w stronę drzewa. Drzewo wiadomości dobrego i złego wyrastało nad brzegami rzek naszej ziemi, wyrastało wraz z nami przez wieki, wyrastało w kościół korzeniami sumień. Nieśliśmy owoce, które ciążą i które wzbogacają. Czuliśmy, jak głęboko rozszczepia się pień, choć korzenie wyrastają w jeden grunt.
Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?
W którą stronę rozgałęził się pień? W którą stronę podążają sumienia? W którą stronę narasta historia naszej ziemi? Drzewo wiadomości nie zna granic. Granicą jest tylko przyjście, które zmagania sumień i tajemnice dziejów połączy w jednym ciele i drzewo wiadomości zamieni w źródło życia wciąż wzbierające.
Lecz dotąd dzień każdy przynosi to samo rozszczepienie w każdej myśli i czynie, z którego kościół sumień rośnie w korzeniach historii. Obyśmy nie stracili sprzed oczu tej przejrzystości, z jaką przychodzą ku nam wydarzenia zabłąkane w niewymiernej wieży, w której człowiek jednakże wie, dokąd idzie. Miłość sama równoważy los. Obyśmy nie rozszerzali wymiarów cienia. Promień światła niechaj pada w serca i prześwietla mroki pokoleń. Strumień mocy niech przenika słabości. Nie możemy godzić się na słabość.
Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo. Godziny przechodzą w psalm nieustających nawróceń. Idziemy uczestniczyć w Eucharystii Światów.
Więc chodzimy ku Tobie, Ziemio, by poszerzyć Cię we wszystkich ludziach, Ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną. Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy Ciebie, Ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść.
Ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara.
Moja ojczyzna to historia, pamięć o poległych za pamięcią tysiąca bohaterów niezłomnych jak stal. Ubierz Polską, naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas. Z Bogiem zawsze pokonamy go.
Dopomóż nam.
O narodzie, o ojczyźnie, na podstawie Myśląc Ojczyzna Karola Wojtyły, słaby jest lud, jeśli godzi się z własną klęską. Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa. Komentarze mile widziane na facebookowym profilu Czas Wzrastania. SMS-y też, za chwileczkę do nich przejdziemy. 536-600-500. 536-600-500.
Za wolność waszą i naszą, tak jak wspomniał już ojciec, tam w oryginale też było W imię Boga, za wolność waszą i naszą. Myślę, że to się pięknie łączy z postacią Witolda Pileckiego, rotmistrza Witolda Pileckiego, którego też dzisiaj wspominamy. No, Bóg, honor, ojczyzna, te wartości, które mu przyświecały, i wiedząc, że zostanie stracony po okrutnym procesie, torturowany, mimo wszystko chciał oddać swoje życie za wolność naszej ojczyzny i przed egzekucją spotkał się z żoną i tam nie przekazał żadnego listu, jakichś podniosłych słów. Przekazał jej książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis, i powiedział: czytaj codziennie sama i czytaj codziennie dzieciom, obojętnie w jakim miejscu otworzysz tę książeczkę. To da ci siłę do przetrwania w trudnych czasach. Może to też jest wskazówka dla nas. W trudnych czasach myślę, że żyjemy. Może to też jest ratunek dla nas, naśladowanie Chrystusa. Czytanie książeczki też o naśladowaniu Chrystusa, ale w ogóle zawierzenie Bogu, siebie, ojczyzny i modlitwa za ojczyznę.
Bóg, honor, ojczyzna. Bardzo doniosłe hasło, hasła, które są tożsamością naszej ojczyzny, można by powiedzieć. W filmie KOS te wartości są dosyć prześmiewczy sposób pokazywane, gdzie ruski oficer śmieje się z tego, że honor jest przed ojczyzną i dlatego się znaleźliśmy w takiej sytuacji, jakiej byliśmy, czyli pod okupacją. Ja właśnie myślę, że honor to jest to coś, co nam pozwala utrzymać naszą ojczyznę. Coś, dzięki czemu cały czas powstajemy, dzięki czemu nieustannie jesteśmy w stanie podnosić się, tworzyć tą ojczyznę nawet po 123 latach bez niepodległości, gdzie byliśmy pod zaborami.
Mm-hmm. Bóg, honor, ojczyzna. Hasła. Bóg to osoba, honor to myślę, że też nie hasło. I rozumiem, że tak używamy bardzo często, natomiast dzięki temu, że tak powiedziałeś, to sobie uzmysłowiłem, uświadomiłem, czy możemy powiedzieć, że to są hasła. Są pewnego rodzaju rzeczywistości, które możemy nie tylko że spersonifikować, ale możemy odnieść do konkretnych osób, prawda? No Bóg, nie mamy tu wątpliwości. Trójcy Święty, jedyny Ojciec, Syn, Duch Święty. My jako członkowie Kościoła wszczepieni w Chrystusa też jesteśmy tą budowlą żywą, mistycznym ciałem Chrystusa, zjednoczeni z Nim, więc w tym Bogu się odnajdujemy. Honor, nie powiemy, przepraszam, że tak powiem, nie powiemy, że kogut ma honor, nie? Albo że jakiś tam rumak ma honor.
Myślę też, że może ten honor to jest to coś, co zawiera nas w sobie.
Tak.
To jest ta właśnie rzecz.
Czym się też wyrażamy jako ludzie, prawda?
Tak, której może właśnie inni tego nie rozumieją. Dlatego to nas zawiera w sobie, a nie otwiera.
A ojczyzna to po prostu, myśląc ojczyzna, to, co mnie wyraża i to, co mnie zakorzenia, do tego wracamy. A ta ostatnia, czwarta część tego poematu, myśląc ojczyzna, przez nas podzielona na te cztery części, myśląc ojczyzna, powracam w stronę drzewa. Dlaczego Karol Wojtyła powraca w stronę drzewa?
Powraca do raju. Powraca do tego drzewa, które...
Tam skąd drzewo pochodzimy.
Poznania, tak, dobra i zła, czyli nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie i my tam podświadomie dążymy, a nasze ojczyzny ziemskie może są takim skarbem albo zadaniem danym nam od Pana Boga, jak te talenty w przypowieści, które właściciel pozostawił swoim sługom, aby się odpowiednio nimi zajęli. I my nie chcemy tego naszego talentu zakopać, nie przyznawać się do naszej ojczyzny, do naszej tożsamości narodowej, poddać się bez walki, powiedzieć, no dobrze, no to w imię bezpieczeństwa poświęcimy wszystkie nasze wartości, tylko my będziemy o nią walczyć, żeby jednak zachować i pomnożyć ten talent.
Bardzo ciekawe sformułowanie, ojczyzna raj, ponieważ to właśnie ta część, która w nas jest, boska część, stanowi o tym, czego najpełniej nasza natura doświadczyła w raju. Doświadczyła w raju pełnej wolności, pełnego wyboru, pełnej przyjaźni z Bogiem, samym sobą, z drugim człowiekiem i ze światem. Doświadczyła jeszcze najczystszego definiowania w mowie tego, co jest. I to Adam wręcz został tu pochwalony przez Pana Boga, że właściwie nazywał rzeczy po imieniu. Ta ojczyzna w nas jest, ta harmonia, byśmy powiedzieli, ta rajska harmonia. Bardzo ciekawie Karol Wojtyła użył tego sformułowania drzewo niepoznania, bo zawsze jesteśmy drzewo poznania. To spod poznania jest nasz Tymoteusz. Drzewo poznania, drzewo wiadomości. Może jakby to napisał w czasach teraz, to napisałby drzewo SMS-a dobra i zła, albo drzewo X-a dobra i zła, prawda? Albo drzewo Facebooka dobra i zła, wiadomości, czyli tego, co rozgranicza. Przejdźmy tak do tego tekstu, analizując go.
Niesiemy owoce, które ciążą i które wzbogacają. Czuliśmy, jak głęboko rozszczepia się pień, choć korzenie wrastają w jeden grunt. No chodzi tu o to, że niesiemy owoce, które ciążą i które wzbogacają, czyli są też rzeczy, które gdzieś nam przeszkadzają, no takie po prostu uschłe korzenie, uschłe gałęzie, które przeszkadzają, które niszczą, które też źle wpływają na całość, na te piękno.
Można byłoby się też odnieść do grzechu tutaj przy tych korzeniach, które owoce, które ciążą.
A także to rozszczepienie pnia, to znaczy, że ten pień jakby pomimo tego, że jest w jednym gruncie, doświadcza tego zmagania między dobrem a złem, tego rozszczepienia.
W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Obie te rzeczywistości są jakoś wpisane w nasze życie. Tak przypominają mi się słowa Platona, który stwierdził, że życie pozbawione wyzwań jest niewarte tego, aby je przeżyć. Więc myślę, że tutaj też Karol Wojtyła nam uświadamia, że tak bardzo podchodzi realistycznie, nic nie upiększa, nic nie ubarwia, tylko przedstawia rzeczywistość taką, jaka ona jest, czyli że te momenty chwalebne, dobre, zwycięstwa są wpisane i w naszą ojczyznę, w nasze społeczeństwo i w życie każdego z nas indywidualnie, ale również też wszyscy jesteśmy narażeni na te upadki, na te zmagania, na trudności.
Właśnie historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czy może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? No przecież właśnie historia płynie, toczy się tak, jakie są sumienia nas, ludzi. Jeśli my nie podniesiemy się, nie zrobimy czegoś ku dobru, no to tego dobra nie będzie.
W 1979 roku, 1995 w Polsce, w Krakowie, potem w Skoczowie, Jan Paweł II to pytanie postawi zupełnie inaczej. Czy można Chrystusowi powiedzieć nie? Powie można, ale zapyta w imię czego. I tutaj podobnie wiele lat wcześniej o to samo pyta i też daje konkretne odpowiedzi. Pisze też o przejrzystości. obyśmy nie stracili sprzed oczu tej przezrzystości, z jaką przychodzą ku nam wydarzenia zabłąkane, z niewymiernej wieży, w której człowiek jednakże wie, dokąd idzie. Czy człowiek teraz wie, dokąd idzie?
Jeśli wybiera wygodę, to nie. Ponieważ nie zawsze wygoda prowadzi do naszego celu.
Dokąd idziesz, Dominika?
Mam nadzieję, że do nieba.
Dlaczego masz nadzieję?
Znaczy nie, właśnie. Ma ojciec rację, tak. Bo niebo istnieje na 100% i ja chcę tam dotrzeć, ale to czy dotrę, to jednak mam nadzieję.
Drzewo wiadomości nie zna granic. Granicą jest tylko przyjście. Wiadomo, że nie chodzi o przyjście jabłka z tego drzewa, czy pomarańczy z jakiegoś tam krzaka, bądź truskawki, a tylko chodzi o przyjście, które zmagania sumień i tajemnice dziejów połączy w jednym ciele i drzewo wiadomości zamieni w źródło życia wciąż wzbierające. Wiadomo, że zmierzamy do nieba. Do nieba, czyli zmierzamy do ostatecznego zjednoczenia się z ciałem Chrystusa, ze źródłem życia i to jest ta przejrzystość drogi. Przejrzystość drogi, czyli przejrzystość Maranata. Przyjdź, Panie Jezu.
Ja też myślę, że tutaj warto też się zastanowić nad tym, że ten współczesny świat nie chce, żeby ta nasza droga chyba była tak przejrzysta. Obserwujemy dzisiaj przecież takie równoległe procesy, w zasadzie chyba dążące do swoistej dezintegracji człowieka, ponieważ no, każdy z nas posiada jakąś tożsamość bardzo konkretną, a dzisiejsze prądy myślowe, dzisiejsze ideologie w różnym stopniu próbują nas tej naszej tożsamości pozbawić, naszej płciowości, te prądy dotykają naszej seksualności, próbują nam wmówić, że jesteśmy w zasadzie tylko istotami konsumpcyjnymi, starają się wyrugować z nas ten element duchowy, ten pierwiastek religijny, który każdy człowiek w sobie nosi. I równolegle do tych procesów gdzieś odbywa się ten jeden proces takiego wynaradawiania, ponieważ jeżeli my nie wiemy, skąd pochodzimy, nie mamy korzeni, to łatwo też nami manipulować, łatwo nami sterować.
Promień światła niechaj pada w serca i prześwietla mroki pokoleń. Strumień mocy niech przenika słabości. Nie możemy godzić się na słabość. Przepraszam. Dziś w jednym z rozważań Drogi Krzyżowej, którą odprawiałem, przeczytałem w 8 stacji takie zdanie. Jednak płacz nie wystarcza. Płacz winien przelać się w miłość, co wychowuje, w męstwo, co prowadzi, w surowość, co napomina, w dialog, co buduje, w obecność, co przemawia. Oby nasze tutaj mówienie, jak być powinno, nie było takim płaczem nad biedą Jezusa, nad biedą wiary, nad biedą wolności, nad biedą niezrozumienia niezłomnych, których niestety wielu nie rozumie i nie chce zrozumieć. Mówią, że powinni inaczej, nie tak powinni się zachować. Inka się zachowała jak trzeba. I teraz czasem jest taki płacz, a bo trudne czasy, bo nie wiadomo jak żyć, więc niech te słowa będą jakimś mottem, podsumowaniem. Płacz nie wystarcza. Płacz winien przelać się w miłość, co wychowuje. Często słyszymy, że miłość rodzicielska też się na wiele rzeczy godzi. Nie wychowuje, tylko się godzi. No bo tak wszyscy, a no co powiedzą jego koledzy, co powiedzą jego koleżanki, a większość tak czyni. Zwróćcie na to uwagę. W męstwo, co prowadzi. No czasem to męstwo to jest takie męstwo, o którym słyszymy, a jak ci się wydaje, albo a jak czujesz, że powinieneś postąpić. To nie jest męstwo, które wychowuje. To nie jest męstwo, które mówiła Dominika o Pileckim przy spotkaniu z żoną. Stanął konkretny mężczyzna, wiedząc, że za chwilę strzelą mu w łeb i mózg rozbryzga się na ścianie i pochowają go nie wiedząc gdzie i mówi do żony z pełną mocą męstwa, że ma wychować dzieci. To nie była że jak powiem, jakaś tam myśl mrzonka, jakiś płytki płacz. Surowość, co napomina. Próba napomnienia teraz, to jest, jakim prawem ty do mnie mówisz takie słowa? No prawem surowości, prawem perspektywy, o której z drugą Dominiką tu przed chwileczką rozmawialiśmy. To jest perspektywa nieba, nie nadziei na niebo, tylko walki o niebo, wiary o niebo, walki z miłością. I jeszcze w dialog, co buduje. No, mam nadzieję, że ten dialog tutaj, który prowadziliśmy i prowadzimy między sobą i z tymi, którzy nas słuchacie, to jest dialog, który buduje, że nie usłyszymy czegoś takiego, a nie wiadomo do końca, jak było z niezłomnymi. No co nie wiadomo? Komu nie wiadomo, to nie wiadomo. Jeżeli ktoś się boi czytać o niezłomnych, jak byli katowani, jak byli poniżani, oni, ich rodziny, jak im blokowano wszystko, co możliwe i do dziś próbuje się ich znieważać, to niech przynajmniej bzdurnie gada, że nie wiadomo, jak z nimi byli. Albo kolejne zdanie, które jest takim hasłem, każdy ma swój cień. No nie poszerzajmy cienia, tu przed chwileczką mówił, obyśmy nie rozszerzali wymiarów cienia. W każdym jest grzech, ale grzech przebaczony to jest nawrócenie, to jest łaska, to jest siła i tutaj każdy ma swój cień. Jan Paweł II ma swój cień. Zgodzimy się na Jana Pawła II, na jego świętość, na jego wielkość. Jeżeli Kościół katolicki, zwłaszcza wy Polacy, my Polacy, albo ta część Polski, która go gloryfikuje, ma go za świętego, zgodzi się, że miał cień. A jeżeli nie miał cienia, to co, nie jest święty? Dzisiaj mówimy o Pileckim, modlimy się o beatyfikację Pileckiego. Natomiast film ostatni, który się ukazał, pokazuje go jako człowieka z cieniem. Czy czwarte jego twarzy w ostatniej scenie to jest cień? Nie. To jest bohater, więc dialog, co buduje, a nie dialog, co w jakimś wymiarze ogranicza, oskarża. I w obecność, co przemawia. Ja nie chcę być kimś, kto siedzi pod stołem i się tu nie odzywa. Dziękuję wam, że mogę.
No, słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany. I ja myślę, że te słowa można nawiązać...
Ale posłany po co?
By czuwać.
By czuwać. Ale to jeszcze nawiążę też do tego czuwania. Na razie chciałem się odnieść do tego, co wcześniej powiedziałem, że gdy zapomina, że został posłany, co teraz się dzieje z materiału historii, duża część historycznych wydarzeń została wykreślona w podstawie programowej i to może też powodować, że kolejne pokolenia zaczną zapominać, że został posłany, by czuwać. Jezus też mówił do apostołów: czuwajcie w ogrójcu. A apostołowie posnęli. I pytanie, czy my też teraz nie przypadkiem zasypiamy? Czy w zamian za to nie będziemy musieli znowu walczyć o swoją wolność, ale walczyć znowu krwią i znowu bronią?
Będziemy musieli, bo Karol Wojtyła pisze, że godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii. Bo przecież wiemy, że historia kołem się kręci i te wydarzenia niestety często się powtarzają właśnie przez to, że zapominamy o tym, co było, o tym, co się wydarzyło.
Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo. I może właśnie trzeba w końcu zauważyć to czuwanie, czyli wypełnianie swojego posłannictwa też. Czuwanie na głos Chrystusa, a przecież to też może znowu nawiążę do dziadów Adama Mickiewicza. Polska była często utożsamiana z Chrystusem narodów.
Mesjasz, tak? To nas ośmieszyli, że to jest mesjanizm, że tak. Się chcemy wywyższać, że jesteśmy ponad Francuzów, bo jesteśmy.
A przecież wielokrotnie właśnie Polska potrafiła unieść to cierpienie, a niektóre narody jednak nie przyszły nam z pomocą i znowu zostaliśmy sami, albo nasze wysiłki nie zostały w jakiś sposób docenione.
Więc chodzimy ku Tobie, Ziemią, by poszerzyć Cię we wszystkich ludziach, Ziemią naszych upadków i zwycięstw. poszerzać we wszystkich ludziach. Od tego Jan Paweł II. Miejmy nadzieję, że to, co wnosimy w Ciebie, Ojczyzno, Ziemio, to owoc miłości pokoleń, która przerośnie nienawiść. I teraz tym, którzy chcą nas oskarżyć o język nienawiści, to posyłam 5 całusów. Żeby nie myśleć, że mam nienawiść w sobie, noszę upomnienie. Co jeszcze? I wiarę, że miłość, owoc miłości pokoleń przerośnie tę nienawiść do polskości, do naszego języka, do naszej historii.
Idziemy uczestniczyć w Eucharystii Światów. Eucharystia to ofiara. Żyjemy w takich czasach, że widzimy, namacalnie dostrzegamy tego, że niektóre państwa, niektóre osoby ponoszą ofiarę. Wierzymy w to, że tak jak Polskę też to dotyka, po części można powiedzieć, że w jakiś sposób składamy tę ofiarę i historia zatacza koło ponownie, niestety. Ale wierzymy w to, że tak jak pisał Adam Mickiewicz, Polska ponownie okaże się Mesjaszem narodów i może ponownie uda nam się udźwignąć ten ciężar dla dobra sprawy.
23:17 SMS-y 536-600-500, profil Czasu Wzrastania na Facebooku. Już SMS od samego początku naszej audycji. O przynależności do ojczyzny decyduje miłość do niej, niekoniecznie etniczność. Pozwalam nie Polakom być nimi. Taki SMS. Jak wzmocnić ojczyznę? Oddać w rozbiór kolonie Unię. Naród rozgonić po świecie, po co mu huta? Na pokaz zaś całować ziemię, pięknie mówić, zgrywać patriotę. Natychmiast takiego pochwalą, nawet świętym ogłoszą. Kto ma takie niecne plany wobec ojczyzny, to pachołek i zawsze szuka sobie parasola ochronnego. Z autorem tego SMS-a nie polemizuję, tylko się nie zgadzam. Mam nadzieję, że kiedyś pańskie życie, czy pani życie, będzie poddane procesowi kanonizacji. Albo pani przeczyta, czy pan, proces kanonizacji na przykład świętego Jana Pawła II, jak wyglądał, bo odczytuję w tym SMS-ie jakiś taki niesłuszny atak i niezrozumienie. Proszę Boga, bym szanowała ludowe nasze korzenie, specyfikę też gwarową regionów. Myślałam, że polonez to nasz dworski taniec, a ma rodowód wiejski. Grażyna. Żołnierze niezłomni i niewyobrażalna odwaga bronili wiary Kościoła i Polski. Niezłomnie byli wierni Bogu i Polsce, a czy my będziemy odważnie bronić wiary Kościoła, przykazań Bożych i Polski? Czy niezłomnie będziemy walczyć z cudzołóstwem, antykoncepcją, aborcją, innymi grzechami w naszym życiu? Czy dzielnie będziemy brać ślub kościelny i niezłomnie wytrwać dla Boga i przykazań Bożych w sakramencie małżeństwa aż do śmierci, pomimo problemów? Starajmy się nie szukać stale wygód i rozrywek w życiu, abyśmy byli odpowiedzialni za swoje czyny i życie, jak odpowiedzialni za swoje czyny i życie byli żołnierze niezłomni. Maryja w Guadalupe mówi do Juana: czyż nie jesteś w mym cieniu? Porównuje się do drzewa, które chroni. Jasnogórska też jest naszym drzewem, korzeni Pana. Graszka. Tak się podpisała. Teraz Dorota. Chciałam zapytać, kiedy żołnierze niezłomni będą beatyfikowani, kanonizowani, bo byli bardzo pobożni, modlili się, walczyli o wiarę, o Kościół i Polskę. Też o to pytam. W Muzeum na Rakowieckiej wiele czyni się ku temu, aby beatyfikowany był rotmistrz Pilecki. te procesy wymagają przygotowań, modlitwy, no i wiadomo, naszego zaangażowania. Samo się nie stanie, tak bym odpowiedział. Słaby jest lud, jeśli godzi się z własną klęską. To myśl przewodnia dla dzisiejszego spotkania. Dyskusję o ojczyźnie, o narodzie w oparciu o poemat Karola Wojtyły z 1974 roku, świętego Jana Pawła II, myśląc ojczyzna. Jesteśmy jako duszpasterstwo akademickie, Jan Paweł II jest nam bardzo bliski, często gdy spotykamy się w czasie wzrastania, proponujemy coś najpierw sobie, a potem wam, ludzie młodzi i słuchacze Radia Maryja, to wybieramy coś, co nie jest rzeczą łatwą. Może dzisiaj nawet byłoby prościej rzucić jakąś taką kontrowersyjną sprawę która by rozgrzała naszą antenę w komentarzach. Niezłomni bohaterowie czy zdrajcy? My poszliśmy po tej linii, że niezłomni to bohaterowie. To chluba naszej ojczyzny. To nieustannie wykrzyczane aż do szpiku kościa, aż do zdarcia gardła przez nie tylko ludzi młodych, ale ludzi świadomych, niezależnie od wieku. Cześć i chwała bohaterom, bo tak trzeba. Niech to pozostanie, że słaby jest lud, jeśli godzi się z własną klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Nasza godzina, naszego narodu, dla nas i dla historii Europy, świata, to częste przychodzenie, bardzo częste przychodzenie. To przyjście w ostatnim stuleciu 1920 roku, to przyjście obronne 1939 roku, gdy przeciwstawiliśmy się i okupantowi niemieckiemu, i okupantowi sowieckiemu, rosyjskiemu, gdy potem nie poddali się niezłomni sowietyzacji Polski, deprawacji Polski. Nie zgodzili się z 22 lipca w Lublinie i tym wszystkim, co bezpieka i nowa władza moskiewska chciała zaprowadzić w Polsce. Oczywiście przy udziale tych, którzy poszli za nimi. To potem czas czuwania, gdy przyszła Solidarność. Teraz miejmy nadzieję, że polska rodzina, polska czystość, polska dziewiczość, polskie męstwo obroni świat i będzie znowu tą godziną naszego czuwania, godziną naszego tu i teraz, jeżeli chodzi o tęczową zarazę. Już nie czerwoną, nie brunatną, ale tęczową. Podsumowanie. Nieco ludzie powinni wynieść z tej audycji, nasi słuchacze, lecz co ty wynosisz? Co zostaje w tobie? Jako człowieku młodym, którego słuchały miliony, jesteś studentem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, wiara, rozum i ojczyzna. Co zostaje w tobie? Z czym idziesz w świat i idziesz do innych, by poszerzać, by pogłębiać? Kamil?
Obyśmy nie stracili sprzed oczu tej przejrzystości, z jaką przychodzą ku nam wydarzenia zabłąkane w niewymiernej wierzy, w której człowiek jednakże wie, dokąd idzie. Aby odkryć prawdę, dobro, nie stracić tego celu, mimo wielu zawirowań i tych prób odebrania nam dobra, piękna, i dojść do nieba, do ostatecznego celu.
Kogo pozdrawiasz?
Pozdrawiam babcię, bo na pewno słucha, rodziców, brata, wszystkich znajomych, przyjaciół, Madzie oczywiście i wszystkich, którzy nas słuchają.
Madzie oczywiście, tak się nazywa?
Nie, Madzie Drewniak.
A, Madzie Drewniak.
Tak, moją kochaną dziewczynę.
Super, Dominika?
Ja wybrałam cytat: idziemy uczestniczyć w Eucharystii Światów, ponieważ daje taką nadzieję, że jednak to cierpienie, które może jeszcze jest niedocenione, to cierpienie narodu polskiego, będzie miało swój udział w męce Chrystusa.
Kogo pozdrawiasz?
Pozdrawiam oczywiście moją kochaną rodzinę, rodziców, siostrę, babcię i wszystkich moich przyjaciół, szczególnie moje współlokatorki z pokoju w akademiku.
To?
Madzia i Marysia.
Madzia i Marysia. Brat Patryk?
Dzisiaj czytając ten poemat, jakoś tak pierwszy raz zwróciłem uwagę na to, jak Karol Wojtyła łączy kwestie sumienia z Kościołem. Pisze o tym, że to drzewo wiadomości dobrego i złego wzrastało w Kościół korzeniami sumień, i dalej pisze o Kościele sumień. Tak mi się przypomniało, że podobno podczas okupacji niemieckiej gubernator Hans Frank miał w swoim dzienniku zanotować bardzo ciekawe słowa. Mianowicie pisał tam: gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy była jeszcze święta z Częstochowy i Kościół. I ja dzisiaj z tej audycji wychodzę z taką nadzieją, że tak jak tutaj jesteśmy, tworzymy wspólnotę, jesteśmy częścią Kościoła, który przechowuje też ten skarb patriotyzmu, wiary patriotyzmu i to mnie bardzo buduje.
I tego światła. Kogo pozdrawiasz?
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście moją rodzinę, także mojego przełożonego, ojca prefekta, wszystkich współbraci, a szczególnie...
A któż jest twoim prefektem?
Ojciec Wiesław Pabian, kapelan tutaj toruński również. I chciałbym pozdrowić także braci kleryków z krakowskiego Seminarium Duchownego Redemptorystów.
Dominika?
I wznosimy Ciebie, Ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść. Wybrałam ten cytat, bo szczególne miejsce w moim sercu mają słowa zło dobrem zwyciężaj. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Czyli słowa też bardzo bliskie błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce. I ja wychodzę z tej audycji po raz kolejny przypominając sobie, że dobro zawsze zwycięża. Może być nie wiadomo jak źle, ale ostatecznie i tak po burzy wychodzi słońce, a dobro zawsze zwycięża nad złem.
Kogo pozdrawiasz?
Pozdrawiam moich rodziców, moje rodzeństwo, moją babcię i moją przyjaciółkę, która prawdopodobnie tego słucha.
Tymoteusz?
Dla mnie wolność jest droższa niż życie, wołanie wolności silniejszej niż śmierć. Jest to mocny cytat, myślę. I żebyśmy nie zapominali o tym.
Kogo pozdrawiasz?
Chciałbym pozdrowić rodziców, rodzeństwo, dziadków, no i duszpasterstwo z mojego liceum, którzy wiem, że nas słuchali, a może nadal słuchają, nie wiem.
Jakie liceum?
W Tarnowie Podgórnym, Powstańców Wielkopolskich.
Maciej?
Czyż możemy mierzyć naszą wolność wolnością innych? Na pewno ten cytat oprócz butelki wody dzisiaj stąd wyniosę. A jak chodzi o pozdrowienia, to przede wszystkim chciałem pozdrowić moją mamę, która twierdzi, że jej nigdy w radiu nie pozdrowiłem, więc mam nadzieję, że to się...
Pozdrów jeszcze raz.
Jeszcze raz pozdrowię moją mamę i jeszcze raz po trzykroć, żeby była pewna. Bliską mojemu sercu osobę, z którą zawsze będę mógł też ten cytat przedyskutować. I jeszcze piątą wodę po kisielu z rodziny też pozdrawiam.
Ja jeszcze pozwolę sobie pozdrowić mojego ojca chrzestnego, który słucha tej audycji. Nie wybaczyłabym sobie, gdybym go nie pozdrowiła.
On by wybaczył?
Ciężko by mu było, ale by wybaczył.
Za chwileczkę na zakończenie dnia liturgia. Nie liturgia Eucharystii, ale liturgia godzin, modlitwa na zakończenie dnia. Bardzo gorąco wam dziękuję za dzisiejsze bycie, za refleksję, za to, że daliście też kawał siebie i swoich przemyśleń, swoich doświadczeń.
Gdy zapłonął nagle świat bez drożdża myśli przez śpiący las, równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomni świat, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli w wywalczyć o twój dom wśród zielonych bór, o nowy dzień. Jak my przed
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia, jak przeżyliśmy ten dzień. Piątek. Co było dobre, za to dziękujmy, prośmy, by dzięki łasce Bożej było pomnożone. To, co było niedoskonałe, to, co było grzechem, prośmy Boga o zmiłowanie i przebaczenie, abyśmy umieli zło dobrem pokonać. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny, nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Ciebie biedę i od młodości stoję na progu śmierci. dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jaka była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj.
Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios królowo.
Witaj, Panie aniołów. Witaj, różdżko i bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.
Dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy. W studiu byli Kamil, brat Patryk, Tymoteusz, Maciej, Dominika. Program realizował Przemysław. Dziękuję też Państwu za uwagę, ojciec Benedykt.